Tu Radio Gdańsk, 13.09 na zegarach. Daniel Wojciechowski przy mikrofonie. Dzisiaj wyjątkowy program przy okazji wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Gdańsku. Porozmawiamy sobie trochę o historii tych relacji gdańsko-francuskich z moimi gośćmi, a to Cezary Wołodkiewicz i Krzysztof Kucharski z Muzeum Gdańska. Dzień dobry.
Wołodkiewicz, dzień dobry.
I teraz tak, panowie zajmują się historią. Krzysztof Kucharski jest rekonstruktorem historycznym, także zajmuje się historią wojskowości i dokładnie z panem porozmawiamy o tej wcześniejszej historii, a pan Cezary Wołodkiewicz zajmuje się garnizonem napoleońskim w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1807-1813. To tytuł pańskiej pracy doktorskiej.
Tak, również pracuję w muzeum, w dziale historii. Jestem adiunktem.
Zaczynam od tej historii najdawniejszej, tej jeszcze średniowiecznej, 1374 rok. To pierwsze potwierdzone kontakty gdańszczan z Francuzami. Chodziło o sól, którą sprowadzano z salin z Zatoki Baskijskiej, a później kolejne wydarzenia, jakieś pierwsze informacje o morskich rejsach gdańszczan do francuskiego portu, to 1464. No i przenosimy się teraz do wieku XVII. I tutaj do pana Krzysztofa Kucharskiego pytanie, bo pojawia się za Henryka IV, króla Francji, taka instytucja w Gdańsku, którą możemy nazwać przedstawicielstwem dyplomatycznym, konsulatem, ale w innym takim rozumieniu niż ten konsulat dzisiaj chyba, prawda? 1610 rok, to jest 23 kwietnia.
Tak, tak, dokładnie, więc data bardzo bliska, jakby nie patrzeć. Rzeczywiście te konsulaty w XVII wieku miały trochę inną funkcję niż dzisiaj. Faktycznie tutaj w dużej mierze chodziło o pilnowanie interesów ekonomicznych danego kraju. Zresztą Gdańsk jako największe miasto Rzeczypospolitej, największy port, był miejscem, z którego wysyłano towary produkowane w całej Rzeczypospolitej do zachodniej Europy, więc posiadanie tego przedstawicielstwa pomagało też finalizować duże zamówienia. A pamiętajmy o tym, że Francja w tym czasie i wiele państw zachodnich prowadziło też wielkie wojny, a te wojny drenowały pracowników rolnych. W związku z tym często brakowało żywności. I w ten sposób, mając sobie przedstawicielstwo, bo można w prosty sposób bardzo szybko załatwić także i dostawy zboża. Zresztą to zaangażowanie Francji tak naprawdę w pierwszej połowie XVII wieku było znacznie większe niż tylko ekonomia, bo wiele osób na pewno zna, pan przypuszczam też, panie Danielu, czytał wspomnienia Ogiera. To jest Francuz, który był członkiem delegacji francuskiej, która w 1635 roku była takim pośrednikiem w czasie rokowań polsko-szwedzkich, to było związane z podpisaniem pokoju w Sztumskiej Wsi. I Ogier akurat opisał Gdańsk. I to jest ciekawe, bo dzięki niemu możemy się dowiedzieć, jak żyli zwykli gdańszczanie, bo on nie tylko zajmował się polityką, o tym też pisał, ale tutaj, jak jeszcze jesteśmy w Gdańsku, możemy dzięki jego wspomnieniom zerknąć nawet na wesele, sprawdzić, jak to wyglądało, co jedzono, jak się ubierali gdańszczanie i gdańszczanki. I to taka ciekawostka, tak naprawdę był wręcz zdumiony tym, że gdańszczanie w sumie nie odbiegają daleko od tego, co było popularne we Francji. Krótko mówiąc, Gdańsk tutaj dla Francuza nie był jakimś dalekim dzikim wschodem, co chyba jest akurat interesujące.
Jeżeli chodzi o ten konsulat, to jeszcze pana Cezarego dopytam, bo ten konsulat długi czas funkcjonował w takim podobnym kształcie, prawda, także w XIX wieku, natomiast on w pewnym momencie splot historii, wydarzeń spowodował, że on się trochę zmienił. Co się dzieje z tym konsulatem po wieku XVII, wiek XVIII, schyłek?
Znaczy w wieku XVIII cały czas funkcjonuje, co zaskakujące, nawet zmiana monarchii na republikę nie powoduje przerwy w działaniach konsulatu. Cały czas konsulowie tutaj obecni wysyłają wiadomości, to bardzo ciekawe, choćby na temat właśnie, nie wiem, rozbudowy Sejmu, Armii Polskiej, tak? Mamy także również informacje cały czas płyną, nawet jak Jakubini są u władzy, również konsul francuski w Gdańsku opisuje, co tu się dzieje w tym rejonie, jest to źródło danych tego, co tu dzieje się na Bałtyku, a dzieje się sporo. Oczywiście mamy również ten konsulat handlowy i on w pewnym momencie w połowie XIX wieku właściwie zaniknie nam ta korespondencja dyplomatyczna, natomiast zostanie nam ta korespondencja handlowa. Cały czas Francuzi będą zainteresowani tym, by utrzymać tutaj przedstawicielstwo handlowe tego konsula handlowego. Natomiast ten konsul handlowy, obok tego, że przesyła te dane handlowe, czyli ile statków wpływa do portu, co tutaj dzieje się w kontraktach, czy ma bankructwa, no to jeszcze w latach 30. oczywiście cały czas będzie informował o sytuacji politycznej, tak? Mianowicie tu będą ciekawe informacje choćby o tym, jak tutaj Rosjanie przypływają do portu, tak? I konsul francuski faktycznie francuski konsul w Gdańsku będzie przesyłał do Paryża szereg cennych informacji, także interesujących właśnie dotyczących sytuacji ducha publicznego w Gdańsku, czy choćby powstańców listopadowych, którzy tu trafiają. Więc szereg ciekawych informacji. I ten konsulat wedle danych będzie funkcjonował w teorii do 1901 roku. Wiadomo, potem tam korespondencja będzie coraz bardziej ograniczana, zyska przedstawicielstwo choćby w Królewcu. No ale ten konsulat, jakby nie patrzeć, funkcjonuje dość długo.
Bardzo długo. Tak. Od XVII do początku XX wieku.
Tak. Mhm, to jest faktycznie też tak, jak tutaj pan Krzysztof powiedział, czy Krzysztof, tak, myślę, że możemy sobie pana podarować, pokazuje, jak bardzo Gdańsk jest ważnym też graczem, tak, zarówno dla Francji, że warto tu trzymać przedstawicielstwo, warto wiedzieć, co tu się dzieje, trzymać tutaj rękę na pulsie.
To przenosimy się do wieku XVII, znowu do końcówki. Umiera król Polski, dochodzi do elekcji, Jan Sobieski odchodzi z tego świata, podwójna elekcja w Warszawie i teraz okazuje się, że i Francuz, i Sas, Fryderyk August I z jednej strony, czyli dla nas August II Sas, albo mocny, a z drugiej strony książę francuski Conti. I co tutaj się dzieje? 1697 rok.
Tak, to jest o tyle ciekawe, że przez jakiś czas, zresztą Jan III Sobieski myślał, że jego syn Jakub będzie następcą. Tak marzył trochę sobie o zbudowaniu takiej dynastii, powiedzmy Piasta tak zwanego, czyli polskiej.
Nie udało się.
Jakub też nie za bardzo był chętny tak naprawdę, dlatego akurat tutaj dwór francuski szukał też poparcia u właśnie Marysieńki Sobieskiej, żeby mieć wsparcie co do księcia Conti. Książę Conti faktycznie formalnie został wybrany przez sejm elekcyjny na władcę i wyruszył do Gdańska. Z tym, że o ile samemu dworowi francuskiemu mogło na tym zależeć, czy zwolennikom Contiego w Polsce, to sam Conti był dosyć opieszały, co jest trochę dziwne, bo był postacią dosyć dynamiczną i w czasie wojny wojny z Ligą Augsburską wykazał się na polu bitwy. To tutaj jakby nie był przekonany co do tego, żeby zostać władcą Polski. We wrześniu eskadra pod dowództwem Jeana Barta, admirała francuskiego, pojawiła się na Rzezie Gdańskiej i pojawili się w Oliwie pod Gdańskiem, co ciekawe, zwolennicy Contiego. Gdańsk opowiedział się właśnie za przyszłym królem, czy już w tym momencie królem, Augustem II Mocnym, co było wielkim zaskoczeniem dla Francuzów, bo w tym momencie za bardzo nie mieli jak wylądować, a sąsiedztwo takiego potężnego miasta, które nie posiadał też własne siły zbrojne, stanowiło pewne zagrożenie. Zresztą w Archiwum Państwowym Gdańsku są zachowane ciekawe listy wysyłane przez samego Jeana Barta, tutaj pan Cezary, nie wiem, czy dobrze odmieniam, bo tutaj francuski lepiej zna niż ja na pewno, Jeana Barta, w którym właśnie narzeka na to, że gdańszczanie nie wpuszczają francuskich oficerów, żeby zrobić zakupy. I wydano dokładne dyspozycje, że tylko dwóch może być, mają być trzy razy kontrolowani, osobiście w mieście. Zresztą miasto, samo miasto i ludność po prostu było bardzo negatywnie nastawione do Francuzów, co jest ciekawe. Raczej za Augustem II. Być może była kwestia tego, że August II, pamiętajmy, on zmienił wyznanie na katolicyzm, ale wcześniej był protestantem. Co w Gdańsku protestanckim na pewno powodowało, że miał większe poparcie. Jest taka słynna historia, jak dwóch oficerów francuskich musiało się ratować przed tłumem skokiem z Mostu Zielonego do Motławy. Więc no, atmosfera nie była zbyt przychylna dla Francuzów. Książę Conti był proszony, żeby zamieszkać w klasztorze w Oliwie. Co ciekawe, nie do końca to udało się go namówić, ponieważ on na dzień schodził na ląd, ale na noc wracał na pokład okrętu. Krótko mówiąc, nie czuł się bezpiecznie. Szczególnie, że liczył na to, obiecano mu, że armia, czyli to powiedzmy pospolite szlacheckie ruszenie przybędzie, a przybyło tak naprawdę niewielu szlachciców, którzy spędzali czas na rozpijaniu kolejnych beczek piwa i miodu. A jak to się skończyło? August II Mocny koronował się szybciej, a oddziały saskie, dragoni sascy, rozpędzili całe towarzystwo w Oliwie. To jest o tyle ciekawe, że w tej całej sytuacji przez przypadek, jak gdańszczanie twierdzili, pojawiło się 30 gdańskich rejtarów, którzy pomagali Sasom gonić gonić Francuzów. Nie można nazwać tego bitwą w Oliwie, ponieważ tu też mamy wspomnień ciekawe opowieści o tym, jak z jednego z szlachciców popierających Kontiego wyciągano z kominka, innego z beczki, trzeciego ze skrzyni. Krótko mówiąc, wyglądało to bardziej jak film Płaszcza i Szpady, taka komedia, można powiedzieć. Aczkolwiek żołnierze francuscy ponoć po pas w wodzie jeszcze osłaniali cały czas odwrót na okręty francuskie. Jeden z Francuzów zginął bohatersko właśnie w Brzeźnie. Bo to w Brzeźnie była ta ostatnia bitwa, jak uciekali praktycznie z Oliwy. Niestety gdańszczanie, wysyłając tych 30 rajtarów, narazili się na gniew króla francuskiego. Jean Bart, który to jest też niesamowita postać, ponieważ on był prostym człowiekiem, który zaczął swoją służbę po stronie francuskiej, pochodził prawdopodobnie z Flandrii, jako kaper, krótko mówiąc, byśmy powiedzieli taki pirat, korsarz. I od razu zaczął zatrzymywać gdańskie statki handlowe. Temat tego konfliktu, odzyskanie tych statków i odzyskanie straconych pieniędzy, ciągnął się praktycznie aż do, tutaj nie wiem, pan Cezary może mi poprawi, ale chyba 1706-7, dosyć długo.
Tutaj też jest taka informacja, że delegacja gdańszczan trafiła do Wersalu.
Tak.
W 1700 roku na audiencję i nie przyjęli żądań króla, który żądał pokrycia dokładnie kosztów tak wyprawy do Gdańska. Jednym słowem, wysłał gościa, który miał być królem, ten królem nie został, to jeszcze za to zapłaćcie.
Oczywiście,
prawda? Tak to wyglądało, upraszczając. No, gdańszczanie nie zgodzili się.
Nie zgodzili się na to. To akurat w Archiwum Państwowym w Gdańsku są opasłe jednostki archiwalne z wszystkimi relacjami gdańszczan. Koszt tej wyprawy do Wersalu oczywiście był bardzo duży, bo musieli tam mieszkać, żyć, a Wersal tani nie był, jakby nie patrzeć. Co ciekawe, ta nieudana wyprawa księcia Kontiego po koronę polską zostawiła swój ślad w pamięci gdańszczan, co potem w pewien sposób może odbiło się na ich decyzjach 30 parę lat później.
No właśnie, bo później mamy kolejną historię, znowu podwójna elekcja.
Tak.
Słynne powiedzenie od sasa do lasa.
Zgadza
to
się.
Wszyscy powinni już wiedzieć, o co chodzi, ale mamy lata 30 wieku XVIII. No i niejaki Stanisław Leszczyński jest teściem kolejnego króla francuskiego, Ludwika XV. No i teraz ta postać w murach Gdańska się chroni. Jak ta historia wyglądała z Francuzami w tle?
Ach, właśnie. Król Stanisław Leszczyński formalnie został legalnie wybrany, czyli odpowiednią ilością głosów na króla polskiego. Jego kontrkandydat, syn Augusta II Mocnego, późniejszy król August III, ze wsparciem rosyjskich bagnetów szybciej się koronował. Leszczyński musiał zmykać do Gdańska. Razem z nim ambasador francuski w Polsce, hrabia Monti. Gdańsk przyjął Leszczyńskiego. Leszczyńskiego pamiętano jeszcze z jego pierwszego panowania, aczkolwiek tego panowaniem za bardzo nie można powiedzieć, bo w czasie wojny północnej z ramienia Karola XII został królem Polski. Tak naprawdę nie miał żadnej decyzyjności. Tutaj Szwedzi podejmowali decyzję, ale gdańszczanie pamiętali Leszczyńskiego bardzo pozytywnie. Sympatyczny człowiek. Ponoć potrafił sobie zjednywać tak bezpośrednio ludzi. Wojownikiem nie był. Był może filozofem bardziej. W każdym razie gdańszczanie przyjmują Leszczyńskiego, ale zdają sobie sprawę z tego, że mamy też drugiego władcę wybranego przez część szlachty i może dojść do wojny domowej. Gdańsk wzmacnia swoje umocnienia, werbuje dodatkowe oddziały. Co ciekawe, zgłasza się kilku francuskich oficerów, którzy pojawili się w Gdańsku jako ochotnicy. W tym są to inżynierowie, którzy potem wzmacniają fortyfikacje naszej Góry Gradowej, Góry Biskupiej Górki, więc też tutaj działają jak najbardziej. No i Leszczyński liczy na pomoc zięcia. Zięciu za bardzo nie kochał swojego teścia, ale Monti przekonywał, że król francuski przyjdzie na pomoc 10 do 12 tysięcy żołnierzy. Jeżeli nie będą to Francuzi, to na pewno będą to Szwedzi. Szwedzi za bardzo chętni do pomocy Leszczyńskiemu nie byli, żeby wysyłać aż tyle żołnierzy, ponieważ nie tak dawno, jakieś 12 lat wcześniej, dostali solidnego łupnia od Rosjan w czasie wojny północnej. Tutaj Szwedów zostawimy sobie, ale faktycznie Francuzi wysyłają pomoc. O wiele mniejszą niż tą, jaką liczył sobie Leszczyński. Eskadra francuska pojawia się w drugiej dekadzie maja 1734, już w czasie oblężenia przez Rosjan pod Gdańskiem. Są to dwa regimenty piechoty, niecałe 1500 ludzi. Lądują na Westerplatte, co jest ciekawe, które było wtedy wyspą. Są tam przez kilka dni. Ładują się na statki, odpływają. panuje konsternacja. Tak naprawdę nikt nie wie, dlaczego tak się stało. Monty cały czas przekonuje króla i gdańszczan, że na pewno były za małe siły, jeszcze powrócą. I jednostki francuskie odpływają, zatrzymują się w Kopenhadze, a tam czeka na nich hrabia de Plelo, ambasador francuski w Danii, w Kopenhadze. I on zatrzymuje te oddziały zgodnie z instrukcjami króla francuskiego. Jeszcze dokłada do tego jeden regiment piechoty, który dopływa i mając około 2100 ludzi, ponownie ląduje na Westerplatte. 27 maja następuje próba przebicia się wojsk francuskich do Gdańska. Z Gdańska wychodzi pomoc 4000 gdańskich żołnierzy. Dochodzi do starcia z Rosjanami. Niestety Francuzi ładują się w bagna, ich ładunki karabinowe mokną, próbują się przebić przez oddziały rosyjskie. Następuje częściowo wycofanie regularne, częściowo panika i w czasie tej paniki ginie hrabia de Plelo. Istnieją dwie wersje jego śmierci. Jedna, taka bardziej szlachetna, że zginął od kul rosyjskich i bagnetów, a druga taka, że próbował zatrzymać francuskich żołnierzy, zastrzelił jednego grenadiera i następnie grupa żołnierzy po nim przebiegła i znaleziono go z 15-16 ranami kłutymi. Co ciekawe, gdy Rosjanie oddali Francuzom ciało, noga była jeszcze złamana, więc nie wiadomo, być może kula armatnia go trafiła w tym momencie. Hrabia Plelo poległ, zostawił żonę, która była w ciąży i urodziła potem 3 miesiące później dwie córeczki. Młody człowiek, 36 lat, przypuszczalnie jego żona nigdy by nie przypuszczała, że będąc ambasadorem, może zginąć na polu bitwy.
No właśnie, i Stanisław Leszczyński uchodzi, tak. Ostatecznie znika z pola widzenia. August III zostaje królem Polski i można powiedzieć, że dwóch królów francuskich znanych z historii, Ludwik XIV i XV, zaznaczyli się w historii Gdańska, tak. Bardzo pośrednio. Ludwik XVI chyba nie bardzo. Dopiero kolejnym takim znanym już imperatorem, można powiedzieć, francuskim był Napoleon Bonaparte, ale o Napoleonie, to specjalność pana Cezarego, opowiemy po krótkiej przerwie. Słuchają państwo Radia Gdańsk, 13.30 na zegarach. Cezary Wołodkowicz i Krzysztof Kucharski to moi dzisiejsi goście z Muzeum Gdańska. Rozmawiamy o relacjach gdańsko-francuskich. Gdańsk mamy w tle, Francja się pojawiła, Ludwik XIV, Ludwik XV, no dochodzi do rewolucji, Ludwik XVI nam znika i pojawia się taki pan jak Napoleon Bonaparte, cesarz Francuzów. I tutaj sytuacja między Gdańskiem a Francją jest... no, można powiedzieć, taka komfortowa, w każdym razie skomplikowana. Co się dzieje w czasie tych słynnych akcji napoleońskich, wojen napoleońskich?
No tak, tutaj komfortowa sytuacja. Napoleon nie zamierzał w ogóle znajdować się w Gdańsku. Tak? Rok 1806 przynosi zaskoczenie w postaci działań monarchii pruskiej. Fryderyk Wilhelm III zdecydował się wypowiedzieć wojnę Napoleonowi, co okazało się w ciągu tygodnia błędem. Dwie bliźniacze bitwy, armii pruskiej nie ma. Napoleon maszeruje dalej na wschód, próbuje zmusić Prusaków do podpisania jakiegokolwiek kapitulacji, rokowań. Prusacy, mając wsparcie Rosjan, odmawiają. No i w efekcie po bitwie pod Pruską i Ławą, gdzie Napoleon zostaje zatrzymany przez Rosjan, ponosząc olbrzymie straty, Rosjanie podobnie, nagle okazuje się, że trzeba jakiegoś sukcesu, który można byłoby powiązać tutaj właśnie, zatrzeć ten blamasz Iławy, tak, ten problem Iławy, też jakiś sukces w tej wojnie polskiej, która we Francji nie jest popularna. Napoleon ma problem już nawet z wewnętrzną opozycją. Delegacja Senatu, która przybyła do Napoleona jeszcze trochę wcześniej, nie jest zadowolona faktem obecności na wschodzie. Gdańsk jest takim najbardziej symbolicznym miejscem, dlatego że po pierwsze jest to ostatnia broniąca się twierdza pruska przed królewcem. Prusakom faktycznie tutaj udaje się zorganizować obronę, nie jak w Szczecinie. No i dochodzi do oblężenia, które będzie trwało, jak tam podręcznikowo, około 3 miesięcy, tak? Niecałe 3, od początku marca do ostatniego tygodnia maja. I to jest 26 maja, dochodzi do kapitulacji miasta. No i zaczyna się tak, jak to powiedział jeden z pamiętnikarzy, 7 lat chudych dla Gdańska. Faktycznie wejście Napoleona oznacza dla gdańszczan drenaż ich sakiewek, drenaż ich oszczędności. No a dla mnie temat badawczy.
Więc... Właśnie, ale powiedzmy jeszcze jedną rzecz taką, no bo 1807 to jest fragment z pana pracy doktorskiej. Zwycięska Francja, pokonani w ramach czwartej koalicji antyfrancuskiej Rosji. Rosja i Prusy, olbrzymie zmiany dla Gdańska i teraz na mocy traktatu Gdańsk staje się wolnym miastem, tym pierwszym wolnym miastem i teraz my sobie wyobrażamy zawsze to wolne miasto jako to takie francuskie, tak to można powiedzieć, ale w teorii pod protektoratem Prus i Saksonii, tak tutaj, czy to może wyjaśnijmy, jak ten twór wyglądał tego wolnego miasta, które w okresie wojen napoleońskich powstaje?
No to jest właśnie kwestia tej wypadkowej wielkiej polityki, tak? Mianowicie wolne miasto Gdańsk powstaje tylko dlatego, że po pierwsze, car Aleksander, który dla Napoleona jest idealnym, wymarzonym sojusznikiem. Sam mówi, pisze w listach, że wszystko tylko nie Polska. No więc z tym wolnym miastem gdańskim trzeba coś zrobić. Napoleon nie ma ochoty go oddawać Prusom ponownie, ale też nie może go przyłączyć do Polski, no bo by to Aleksandrowi nie pasowało. Polska byłaby, księstwo warszawskie byłoby za duże. Więc pada pomysł tego wolnego miasta Gdańska i faktycznie w traktacie z Rosją 7 lipca padają słowa, że powstanie wolne miasto Gdańsk pod protektoratem króla Saksonii i króla Prus. Dwa dni później mamy podpisany o podobnym brzmieniu traktat z Prusami, gdzie również mamy mowę o powstaniu wolnego miasta, ale tutaj warto zaznaczyć, że Napoleon wymusza na królu Prus w 14 artykule zrzeczenie się praw po wsze czasy do Gdańska, tak? Że on ma protektorat, ale broń Boże żadnych uprawnień, broń Boże żadnej decyzji. I tutaj są dwie kwestie. Mianowicie pierwsza, z jednej strony wielkie niezadowolenie w księstwie warszawskim, ale z drugiej strony i w Gdańsku również, bo liczono na jakieś kontakty z Polską, ale z drugiej strony jest taka duża radość, bo uwalniamy się spod niechcianej monarchii pruskiej. Zmiany pruskie powodują, że mamy najazd urzędników, tak, prawdziwej biurokracji takiej niemieckiej w stylu właśnie stempla i pieczątki, co gdańszczanom nie pasuje, którzy są przyzwyczajeni do samorządności. I początkowe dni są taką radością. Mamy przywrócenie starego porządku, czyli mamy Radę Miasta, mamy ławę miejską. Oczywiście dla całego miasta już nie przywracamy ławy starego miasta, ale ten dawny patrycjat może poczuć się znowu być u władzy, tak? To oni znowu
Francuzi
będą, tak, oddają nam to, co było, tak? Czyli nowe już było, przyszło stare. I faktycznie z tego jest duże zadowolenie, ale okazuje się, że Napoleon ma zupełnie inny pomysł w praktyce, dlatego że na samym początku, zaraz po zakończeniu kampanii i traktacie w Tylży, Gdańsk będzie takim miejscem, gdzie ci żołnierze po prostu mają wrócić do siebie, mają się odżywiać, mają być utrzymywani na koszt miasta i tu faktycznie następują kolejne kontrybucje, kolejne problemy i ostatecznie obydwie strony umawiają się, że 10 milionów w towarach, 10 milionów w gotówce, oprócz tego jeszcze 10 milionów franków Gdańsk miał dostarczyć w ramach tak zwanej kontrybucji materiałowej. Co zrobił?
No właśnie, bo powiedzmy jasno, że Gdańsk to nie było takie miasto, które Napoleon Bonaparte chciał w jakiś sposób uwolnić. To było miasto zdobyczne, po prostu.
Miasto zdobyczne, tak, oczywiście. Mamy podpisaną kapitulację, tutaj oczywiście miasto chodzi, ale tutaj znowu, żeby nie traktować tego jako jeden do okupacji jakiejś niemieckiej, tak? Tutaj jest zupełnie inna kwestia. W bibliotece pana znajduje się taki dokument, niestety brudnopis. Nie udało mi się znaleźć tego czystopisu. Mianowicie podpisana tam została deklaracja, że gdańszczanie zgadzają się na to, żeby utrzymywać tych żołnierzy francuskich, ale z kolei Francuzi obiecają im to, że nigdy nie będą gdańszczan powołać do jakiejkolwiek armii. No jest to tylko brudnopis umowy, nie wiadomo jak to traktować. Ale jest to tak wiele mówiące. Natomiast tego, czego gdańszczanie się nie spodziewali, była obecność właśnie czołowego Francuza w Gdańsku, czyli generała Jeana Rapa. I on faktycznie jest, jego funkcja jest w ogóle nieprzewidywana w żadnym z traktatów, więc on tu będzie takim typowym namiestnikiem napoleońskim, który będzie pilnował interesów cesarza nad Motławą, będzie starał się negocjować z gdańszczanami, to trzeba mu oddać. Jest przez niektórych gdańszczan lubiany, wiadomo, też częściowo opozycja, dlatego że tutaj cały czas to się wiąże z tym wydatkiem finansowym, a on jest twarzą tej administracji. Ale niemniej stara się nawiązywać dobre kontakty z gdańszczanami. Bardzo mile o Gdańsku i o gdańszczanach będzie wypowiadał się w swoich pamiętnikach. Także w bibliotece, także udało mi się gdzieś odnaleźć list w Bibliotece Polskiej w Paryżu, w którym generał Rapp poleca jednego z gdańszczan właśnie księciu Poniatowskiemu, żeby zatrudnił go w charakterze jakiegoś adiutanta czy urzędnika. No, jest to takie nietypowe relacje, daleko odbiegające od okupant okupowane.
To ciekawe, bo po rozbiorach Gdańsk trafia do Prus już całkowicie, już zupełnie, a tutaj nagle przychodzą Francuzi, prawda? I instalują swojego gubernatora. Jak słyszę o zainstalowanym gubernatorze, w tym przypadku francuskim, to od razu pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to podobieństwo do gubernatorów rosyjskich w Warszawie. Czy tutaj mamy podobny mechanizm, czy jednak mieszkańcy miasta trochę inaczej traktują tych tych Francuzów. Od razu przypomina się gdzieś tam, prawda, lalka i to wspomnienie Napoleona, czy pan Tadeusz, prawda, i to wspomnienie Napoleona i tak dalej, czy gdańszczanie podobnie podchodzili do tych Francuzów, którzy się tu pojawili?
Znaczy, początkowo tak, a w trakcie upływu kolejnych lat i okupacji, ciężarów, trudności w handlu, już daleko, dalece negatywniej. Natomiast nie ma problemu z tym, żeby ci ludzie się spotykali na salonach, tak? Oczywiście w części wspomnień mamy, że były te gdańskie bale organizowane na cześć wojska, były po prostu finansowane przez mieszczan. Było to traktowane jako obciążenie, ale z kolei nikomu nie przeszkadza na przykład wchodzenie w kontakty małżeńskie, wiadomo, formalne, nieformalne związki. Część znajdujemy również w archiwach francuskich osób urodzonych, obywateli francuskich urodzonych w Gdańsku właśnie w latach 1807-1813. Również mamy osoby, które potrafią choćby zarobić na okupacji francuskiej. Mniejszy tutaj o choćby mrągowiuszu, który udziela korepetycji, tak, żołnierzom garnizonu obiecuje im tutaj właśnie naukę języka niemieckiego albo francuskiego, więc można na tym zarobić. Mamy oczywiście tłumaczy, tak, którzy są niezbędni. Organizują się również księgarnie francuskie, tak, gdzie można oferuje się żołnierzom francuskim książki francuskie, prasę, dzieła muzyczne.
Jednym słowem, biznes się kręci.
Tak, oczywiście. Nie jest to... oczywiście też Francuzi nie wprowadzają terroru, nie ma, już wracając do Warszawy, nie ma żadnej rusyfikacji, czyli
no właśnie.
Frankizacji przemysłowej. Tak?
Francja cały czas jest modna, prawda?
Oczywiście tak. No, język w XVIII wieku język francuski jest to taki język angielski, byśmy powiedzieli, Europę.
Jeszcze początek wieku XIX,
tak,
to
również,
się nie zmienia.
Również, tak. No, car Aleksander choćby również jest wychowany w takim stylu oświeceniowym. Natomiast faktycznie tutaj jest w Gdańsku, będzie to, im dalej od tej epoki oczywiście tym będzie ona gorzej pamiętana, też zmieni się pokolenie, które będzie już takie bardziej, byśmy powiedzieli, zgermanizowane i oni faktycznie już będą pisać o tym okresie jako o czymś takim najczarniejszym, ale faktycznie w samym tych latach oczywiście ten obraz jest daleki od takiego czarno-białego. Natomiast nie zmienia to faktu, że dziedzictwo epoki dla sakiewek gdańskich i długów będzie tragiczne. Tak? Te długi będą spłacane do połowy XIX wieku. W latach 40. XIX wieku jeszcze trzeba będzie prosić króla Prus. Gdańsk będzie prosił go, żeby wziął na siebie dużą część tych obciążeń i tak faktycznie się stanie, więc bilans epoki jest zdecydowanie pod względem gospodarczym negatywny, aczkolwiek światopoglądowo podejrzewam, że część pamiętnikarzy miała nadzieję, że jednak jak ten Napoleon wygra, no to coś by się zmieniło. Gdańsk może byłby przyłączony do Polski. Sam Napoleon w swoich pamiętnikach, w Memoriale Świętej Heleny, przepraszam, również o tym wspominał, tak, że byłaby taka możliwość.
Właśnie my tak patrzymy na tych Francuzów jak na trochę wyzwolicieli oczami tych gdańszczan ówczesnych. No ale okazuje się, że te kontrybucje, 20 milionów franków, to kwota zawrotna.
Tak,
ogromna.
Niemożliwa do spłacenia dla Gdańska i Gdańsk tej części, te całe 35 milionów, które zostaną wydane, no odbiją się wielką czkawką Gdańskowi, tak, i zostaną z Gdańskiem na dekady. Natomiast no tutaj też trzeba jasno sobie wspomnieć, jak mówimy o polityku francuskim, no to dla niego Francja jest tym wszystkim. Ten Gdańsk jest znowu tutaj przedmiotem. Nie interesuje Aleksander, a Gdańsk przy okazji, tak? I jeżeli mogę, to załatwię dwie pieczenie na jednym ogniu. Chętnie wezmę łapówkę, to robię akurat Talleyrand od Gdańska, przyjmuję tą łapówkę. Natomiast oczywiście trzeba patrzeć na Napoleona jako polityka francuskiego, tak? Nawet patrząc na obecną wizję naszego obecnego prezydenta Francji, również trzeba pamiętać, że on jest Francuzem i on ma swoje interesy. I Napoleon również będzie interesował się Gdańskiem, dopóki ten będzie mu potrzebny.
No ale na przykład Francuzów zainteresowanie bardzo wzbudziła nasza sztuka, czyli obraz Memlinga, Sąd Ostateczny, który... No...
I tu znowu interesy francuskie. Mamy pewnego marszałka Sceaux, który jest zainteresowany sztuką bardziej niż inni i z przyjemnością zabierze ten obraz do Paryża ku rozpaczy Gdańska. Na szczęście ten obraz trafi po wojnach, właśnie powróci znowu do Gdańska. Z tego co pamiętam, były tam chyba problemy, bo na początku Prusacy chcieli go zatrzymać chyba w Berlinie, i wrócił dopiero do Gdańska po silnych interwencjach właśnie samych gdańszczan, więc świetnie, dobrze tak się ułożyło.
Tutaj jeszcze ciekawa taka sytuacja, bo w Paryżu odbyły się uroczystości na cześć zdobywców Gdańska, to w czerwcu 1807 roku i wybito nawet specjalny medal.
Tak jak mówię, było to wielkie wydarzenie propagandowe. Pierwszy sukces Napoleona w tej wojnie. Marszałek Lefebvre, który dowodził korpusem gdańskim, został księciem z prawem dziedzicznym, mógł przekazać ten tytuł swoim potomkom. Mamy również okręt francuski, który zostanie nazwany właśnie na cześć naszego miasta, żeby tu pokazać to podwójnie to zwycięstwo, bo oczywiście ten słynny medal, również na łuku triumfalnym znajdzie się nazwa Gdańsk. No i także 50 lat później, kiedy kolejny Napoleon, tym razem trzeci, będzie wspominał swojego wuja i będzie chciał uczcić to 50-lecie tych zwycięstw, powstanie cała seria obrazów właśnie pokazujących zwycięstwa Wielkiej Armii. I jednym z nich właśnie będzie Gdańsk, gdzie przyjedzie tutaj specjalnie malarz francuski pod Gdański, namaluje świetny obraz, właśnie taką perspektywę oblężenia Gdańska. No i to pokazuje, jak bardzo propagandowo miało to duże znaczenie dla Francji. Z dziejów wojskowych również epoki jest to wyjątkowe wydarzenie, bo jedno miasto, a dwa razy oblegane, tak? Chyba nie ma takiego drugiego miasta, może Szczecin, ale tutaj faktycznie dwa duże oblężenia. To w 1816 roku oczywiście o wiele tragiczniejsze i dłuższe niż 1807 roku, a chyba trochę mniej pamiętane, no bo nie tak propagandowe, nie zwycięskie.
No
tak?
Właśnie, i tutaj mamy 1807 rok i okazuje się, że Francuzi wprowadzają swoje porządki i czas leci. W 1810 plac Parad otrzymuje nazwę Placu Napoleona. Zawierany jest jakiś układ francusko-gdański, układ finansowy regulujący spłatę zadłużenia i nagle pojawia się w 1812 roku Napoleon Bonaparte w Gdańsku,
tak,
przez kilka, a w 1813 oblężenie.
Tak, klęska kampanii rosyjskiej, całkowicie niespodziewana, powoduje, że w Gdańsku już od listopada 1812 roku panuje stan oblężenia. Są ograniczone swobody obywatelskie, przemieszczanie się mieszczan w mieście po nocy, także obowiązek sprawdzenia ludzi przy bramach. No i faktycznie w grudniu 1812 roku wraca z odmrożeniami generał Rapp, przejmuje dowództwo i będzie szykował się do obrony miasta, która będzie trwała blisko rok, od stycznia do grudnia tak naprawdę. Jest to okres faktycznie dla Gdańska tragiczny, tak? Żołnierze, którzy będą trafiać do Gdańska, początkowo będzie to 27 tysięcy, ale szybko ta liczba zacznie się zmniejszać w wyniku chorób, zmęczenia fatygą bojową, tak? I sam Rapp będzie pisał w swoich relacjach dla ministra wojny, iż Gdańsk to po prostu jest jedna wielka umieralnia, tak? Tutaj tak naprawdę z tych 27 tysięcy, 10 tysięcy nadaje się do walki, co zresztą pokazują bardzo fajnie zapiski szefa sztabu, który też właśnie w marcu będzie pisał, wypisywał sobie liczbę dostępnych żołnierzy i to jest faktycznie w tych granicach 70 tysięcy, tak? Czyli z 27 spadamy o 17 tysięcy już w pierwszych kilku miesiącach.
Szukam odpowiedniego słowa, bo cesarz Francuzów Napoleon to była wielka francuska postać, która pojawiła się w Gdańsku, no a później to już byli prezydenci Francji. Szukam takiego słowa, które połączyłoby jednych i drugich, ale trochę to jest trudne, no więc Napoleon pojawia się w roku 1800, dobrze jak pamiętam, 12. Czy 11?
Jeszcze 1807, tak. 1807,
jeszcze tak, dokładnie. On tak. Się pojawia tutaj osobiście w Gdańsku, tak, bezpośrednio, niepośrednio przez swoich pośredników, tak jak królowie francuscy, a później 67 Charles de Gaulle i kolejni prezydenci 75, 89, 93, 2008 i 2026 rok to właśnie dzisiaj. Charles de Gaulle chyba zapadł najbardziej gdańszczanom w pamięć. Jak panowie oceniają te relacje, te wizyty z punktu widzenia historii, z punktu widzenia historyków i te relacje z Francją, Gdańska? Słów kilka na koniec.
Z pewnością dyktowane przez Francuzów, tak? No, de Gaulle, tak. Który przyjeżdża na Westerplatte, też napisze, tak? Że w pamięci poległych żołnierzy francuskich w II wojnie, tak? No, tutaj może do XVIII wieku możemy mówić jeszcze o jakimś tam wpływie Gdańska na te relacje, ale tak naprawdę no, w XX wieku, jak już będą przyjeżdżać prezydenci francuscy, no to zupełnie innym celem będą przyjeżdżać. Gdańsk to jest takim miastem symbolem.
Właśnie, jakbyśmy sobie tak rozdzielili, nawet nie rozdzielili, ale powiedzieli o jednych i o drugich relacjach, czy te relacje nowożytne, te relacje XIX-wieczne i te relacje XX-wieczne można w jakiś sposób porównać do siebie? Czy to są dwa różne światy?
Złośliwie mówiąc, że Rosjanie zawsze są problemem, ale...
Tak, to trochę tak jest, jakby nie patrzeć. Rzeczy,
no tak, no Gdańsk tak. W XX wieku dla Francuzów no, z tej słynnej broszury, tak? Czy warto umierać za Gdańsk? Tak? No, okazało się, że nawet jeżeli nie warto, to trzeba było, się okazało. I Francja wypowiedziała wojnę Niemcom. Natomiast no, sama ta broszura i autor skończyli... No, niepotrzebne kompletnie. Natomiast tak, no wizyta de Gaulle również pokazywała takie otwarcie ówczesnej władzy na, trochę na zachód. Natomiast tutaj, co łączy to obydwu panów, którzy przyjeżdżają do Gdańska, no to reprezentują interes Francji, tak. Chcą pokazać swoją, no, Napoleon nie musiał, de Gaulle bardziej musiał tak akcentować swoją niezależność polityczną, tak chęć rozmów ze Wschodem, czego nie do końca może inni politycy by podjęli. Natomiast de Gaulle faktycznie jest takim mężem stanu, jeżeli patrzymy sobie na to z punktu widzenia Francuzów, no to jest taka wyjątkowa postać dla nich. Nawet chyba jest
często się mówi, że uratował honor Francuzów. Często. O, tak tak no, się mówi, to jest kwestia, wiadomo, współpracy części Francuzów z Niemcami w czasie II wojny światowej. Tak, no, więc de Gaulle dlatego jest, jest człowiekiem, dzięki któremu tak naprawdę Francja znalazła się w gronie zwycięzców II wojny światowej, a teoretycznie mogłaby być po drugiej stronie.
No właśnie, tak. Niezaprzeczalnie relacje Gdańska z Francją są całkiem bogate na przestrzeni całej historii, jak się okazuje. To wyjątkowość Gdańska o tym choćby stanowi, bo żadnego pewnie innego miasta polskiego, które miałoby tak indywidualne relacje miasta polskiego z dzisiejszej historii, pewnie nie znajdziemy.
To prawda.
Krzysztof Kucharski i Cezary Wołodkowicz z Muzeum Gdańska to byli moi dzisiejsi goście, z którymi rozmawialiśmy o relacjach Gdańska właśnie z Francją przy okazji dzisiejszej wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia.